Witajcie w kolejnej części, to już będzie chyba trzeci odcinek naszego Spoiler Zone, w którym omawiamy kolejne odcinki drugiej serii True Detective. I dzisiaj zajmiemy się odcinkiem piątym, który nosi tytuł Other Lives. Żeby dobrze zacząć omawianie tego piątego odcinka, warto wyjść od tego, co stało się w odcinku czwartym. Bo to, co rzuca się w oczy, to bardzo wyraźny podział między tymi, jakby między odcinkiem czwartym a piątym. Jest taka niewidoczna ściana, która oddziela po prostu pierwszą część serialu od drugiej części serialu. I w zasadzie każda kolejna scena piątego odcinka potwierdza tą tezę, że ten sezon jest podzielony po prostu na dwie równe części, po cztery odcinki, a takim elementem, który je oddziela, jest ta ośmiominutowa scena strzelaniny, o której tak radośnie sobie dyskutowaliśmy w poprzednim odcinku.
No właśnie, tak więc chyba po raz pierwszy mamy na początku tego odcinka zaburzenie chronologii.
No, mamy przeskok w czasie i taki duży.
O dwa miesiące. Jest mowa o 66 dniach od chwili zabójstwa Kaspara.
No tak, a to wcześniejsze śledztwo trwało ile chyba tak z 6 dni, nie? Bo tam między tym pierwszym a czwartym odcinkiem to dosłownie kilka dni minęło.
Jeśli nie 4, bo ja odnosiłem takie wrażenie, jakby każdy odcinek to był jeden dzień.
Możliwe, tym bardziej mamy taki dosyć zaskakujący przeskok nagle o 2 miesiące i jeszcze do tego wszystkiego to jest takie, po tych 2 miesiącach nic nie jest podane nam jasno i otwarcie, to znaczy obserwujemy konsekwencje tego, co się stało. Nikt tego nie mówi wprost. Nagle widzimy bohaterów, których już zdążyliśmy poznać poniekąd i oni są w zupełnie innych miejscach i zupełnie inaczej, nie wiem, no kurczę, Frank Semion się przeprowadził.
No,
i to
dosłownie
tak,
jest w innym miejscu.
Jest fizycznie w innym miejscu i to nie jest miejsce, które jest tak prestiżowe i fajne jak tamto. Fajne, no nie wiem, czy tamto było fajne, ale nie robi aż takiego wrażenia, bo on się przeprowadził chyba na jakieś przedmieścia do takiego zwykłego domu.
Nie ma tak wystylizowanego mieszkania, jak wcześniej miał.
Nie, ten dom wygląda zupełnie inaczej. Nie ma basenu, nie ma takich przeszklonych drzwi i w ogóle jest mniej prestiżowo zdecydowanie. Więc Frank Semion na skutek, znaczy możemy sobie po prostu wyciągać wnioski. No, Frank Semion na skutek tego, co się stało, tego wybuchu w laboratorium, w którym robili dragi, stracił deal. I jak stracił deal, to stracił jedyną szansę na to, że się trochę odkuje. W związku z czym się nie odkuł i był zmuszony sprzedać dom i się po prostu nieco zdegradować. Jego los w tej chwili nie jest jakiś szczególnie dobry. Ogólnie to mam takie wrażenie, że jeżeli myśleliśmy, że na samym początku, na początku w pierwszych odcinkach bohaterowie byli w dołku i ogólnie mieli przerąbane, to nie wiedzieliśmy, że nastąpi ciąg przyczynowo-skutkowy, który doprowadzi ich jeszcze bardziej, jeszcze niżej i właściwie oni po prostu nie są na dnie, oni pukają od spodu, bo Semion ma przerąbane, ale równie słabo jest w życiu Reja Valcoro.
Chociaż ma ładniejszy zaczes po tych 2 miesiącach niż na początku serialu.
Lepiej wygląda, to prawda. A, no i przecież niećpa nic nie bierze, bo on
bardziej zdrowo wygląda.
Tak, jest po prostu zdrowszy, bo jest, już nie jest taki aż strasznie neurotyczny, nie chodzi cały czas pijany, chociaż twierdzi, że w jakiejś tam rozmowie twierdzi, że teraz już tylko pije. Ale Valcoro ma inne problemy, no cały czas walczy o syna, stracił dobrze płatną pracę, nie jest już detektywem, jest w tej chwili jest po prostu opłacany przez Semiona i zajmuje się zbieraniem haraczy, zdaje się. To taka mało fajna praca i duży kontakt z ludźmi, ale niekoniecznie taki, jakby się chciało.
No a później Semion wyznacza mu także zadanie śledzenia Blake'a.
Ten jego przyboczny,
prawa ręka.
Prawa ręka.
Semiona, no.
No, ale zostawmy Semiona w spokoju, bo nie tylko Semion i Velcoro są w tym serialu, jest również Annie Bezerides, która po tej akcji, którą ona dowodziła, która się zakończyła dramatycznie strzelaniną i śmiercią kilku osób, została zdegradowana. Annie Bezerides pojawia się w tym odcinku w takim kontekście, który tylko mi uświadamia, jak bardzo Nick Pizzolatto wziął sobie do serca kwestię rozwijania postaci żeńskich. Ja cały czas twierdzę, że on nie potrafi tego robić, że jemu nie wychodzi pisanie żeńskich postaci, ale bardzo się stara, żeby raz na jakiś czas dorzucić jakiś wątek dotyczący równouprawnienia, dotyczący seksizmu. Tu jest w tym odcinku taka jedna sytuacja, która ma nam dosyć dobitnie uświadomić, jak mężczyźni, niektórzy kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, że w jakiś sposób naruszają niezależność i strefę komfortu kobiet, wyrażając się w taki, a nie inny sposób. Więc jest tam taka jedna taka scena z Ani właśnie, dosyć dziwna, bo widziałam już na forum, że nie wszyscy ją do końca zrozumieli, ale ja ogólnie mam wrażenie, że ona po to była, żeby właśnie było tak równościowo.
No i mamy oficera Paula Woodrofa, którego również widzimy w zupełnie innych okolicznościach.
Ale jemu jedynemu to się chyba nie stało jakoś źle, bo tam wszyscy dostali po tyłku praktycznie z tej czwórki głównych bohaterów, a Paul Woodrof jakby nie. Znaczy on się tam żeni, będzie ojcem. No w ogóle nie wracamy do tych jego historii męsko-męskich, oprócz tego, że jego matka mu tam coś wypomina w pewnych okolicznościach.
I zginęło mu 20 tysięcy dolarów, no, tak, które dostał po przyjeździe z Afganistanu.
Tak, jakieś takie dziwne chomikowane w domu gdzieś tam u matki pod sufitem.
Dziwna, podejrzana kasa.
Taka dziwna, podejrzana kasa.
No dobra, tak więc mamy bohaterów, którzy są w zupełnie innym miejscu tej historii. Minęło trochę czasu, 2 miesiące od wydarzeń z poprzedniego odcinka. I co tak właściwie się dzieje? Czy zaczynamy od początku? To znaczy, na pewno nie zaczynamy od początku, ale historia tak jakby restartuje się w jakiś sposób, prawda?
Tak, dokładnie, mamy kompletny restart historii. To znaczy to, co wcześniej wydawało się niemożliwe do wykonania, to znaczy, żeby ci wszyscy detektywi, myśmy ich poznali jako osoby skrajnie do siebie niepasujące. To znaczy jeden skorumpowany, ta tutaj z jakimiś problemami, ten trzeci to w ogóle jakiś dziwny. Więc generalnie oni do siebie nie pasowali i chyba sobie trochę przeszkadzali nawzajem w tym.
No a teraz mają wspólny mianownik.
A teraz mają wspólny mianownik i właściwie są ludźmi, którzy już stracili wszystko, więc nie mają nic do stracenia. Zostają postawieni w takiej sytuacji, że jest im zlecone śledztwo wewnętrzne, śledztwo tajne, śledztwo, które ma mierzyć przeciwko tym wszystkim, którzy prawdopodobnie przeszkadzali poprzednim razem w dojściu do tego, kto zabił Kaspara, ale nie tylko, bo tam pojawia się też wątek tej zaginionej dziewczyny. Równolegle do nich, niejako wplątany w no, takie małe śledztwo też, zostaje Frank Semion, czyli wszyscy, cała ta czwórka, która na początku teoretycznie już się tym raz zajęła, ale jakoś nie mieli, nie wiem, motywacji, teraz jest zdecydowanie bardziej zmotywowana, a poza tym, tak jakby, no mówię, no tak jakby dostali drugą szansę, mamy całkowicie zresetowany, zrestartowany, wszystkie winy zostały wybaczone, wszyscy zaczynają od początku.
No tak, tylko jest trochę inny układ sił.
Tylko jest trochę inny układ sił, jest większa determinacja i wreszcie widać, że oni są w stanie jakoś ze sobą współpracować, że oni to robią po coś. Ale wiesz co, tak ogólnie to podsumowując, to jest pierwszy odcinek reszty tego serialu, tak naprawdę. Jakbym miała to powiedzieć. To jest po prostu pierwszy odcinek drugiej części. Serial został przepołowiony. Wszystko mamy od nowa i od zera na dobrą sprawę. Ja się śmiałam, że ten sezon w ogóle ma taką dynamikę, że początki odcinków są słabsze, a końcówki są lepsze. No, to w tym odcinku tak nie było. Właściwie ten odcinek był dosyć równy, nie było jakichś spektakularnych scen, ale trzeba przyznać, że wreszcie, po raz ojej, jak ja się ucieszyłam, wreszcie tam się zaczyna dziać coś, co trochę zaczyna interesować i wciągać. Ten, jakby to śledztwo, które było takim totalnym chaosem, oni gdzieś tam łazili, to wszystko było takie rozchrzanione po prostu po ścianach. A w tym momencie to się zaczyna wreszcie układać, tak jakby części tej układanki zaczęły na swoje miejsce trafiać. I też wiele sugeruje, że po prostu to śledztwo już pójdzie jakimś jednym torem. Znowu była scena w knajpie, ale tak. tym razem role się zamieniły. To znaczy w knajpie już nie siedział Semion z Velcoro, tylko siedziała Bezerides z Velcoro.
Mi wystarczy, że po 2 miesiącach ta pani nadal tam siedzi i śpiewa, nie wychodziła stamtąd, nie jadła,
ale widzisz,
nie piła.
Może ona miała przerwę 2-miesięczną, właśnie wróciła po wakacjach i napisała nową piosenkę.
Bo znowu przyszli z tą kamerą do tej knajpy, żeby to kręcić, więc no dobra. Zostawmy panią, podsumujmy.
Podsumowując, mamy nowy serial, nowe otwarcie, całkowicie nową historię na dobrą sprawę i nowych bohaterów, bo oni są w zupełnie innych miejscach i po prostu kompletnie zmienił się układ sił w ciągu tych 2 miesięcy na dobrą sprawę. I myślę, że to jest całkiem ciekawy punkt wyjścia.
Zobaczymy, do czego on doprowadzi.
Wiesz, ja mam w ogóle nadzieję, że ta druga część sezonu będzie inna niż ta pierwsza i że jednak ona utrzyma swoją odrębność. Znaczy, wiesz co, teraz to się po prostu wszystko jakoś zaczęło składać w całość. Wreszcie zaczęło się robić tak, że ty chcesz śledzić to śledztwo, bo kurczę, w takich serialach jak True Detective śledztwo jest bardzo ważne, tym bardziej, że akurat w tym sezonie nie ma kompletnie miejsca na rozwijanie postaci, znaczy tych bohaterów jest za dużo, no czyli co, czyli nie było źle, 9 gwiazdek to może nie jest na 10, ale ile, no na pewno myślę, że tak z 7, no i to by było na tyle w tym tygodniu.
Dziękujemy wam za uwagę.
Pink!